studiu Radia Kraków nasz gość Krzysztof Gierat, filmoznawca i menadżer kultury. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
Aż trudno uwierzyć, że rzeczywiście rezygnujesz ze stanowiska dyrektora Krakowskiego Festiwalu Filmowego. To jest 25 lat.
No i wystarczy. Może wystarczy. Ja myślę tak, że trzeba czasami coś zacząć i skończyć, jeżeli to jest możliwe, zamknąć jakiś swój okres życia. A to był mój najdłuższy okres zawodowy, że tak powiem, bo ja, jak sobie tak podsumowuję, to 7 lat mikro, potem 13 lat w graffiti, czyli kino Wanda, ale też na takiej zasadzie, że wyskakiwałem, a to do magistratu, a potem do innej firmy.
Tak, no bo byłeś wiceprezydentem Krakowa.
Wracałem, potem ruszyłem do Warszawy na 4 lata, ale rzeczywiście tutaj najdłużej. I tak pomyślałem sobie, że może wystarczy, że może teraz ktoś inny przejmie stery.
Właśnie przy okazji Festiwalu Krakowskiego, Festiwalu Filmowego, premierę ma książka, taka rozmowa rzeka z tobą, Ewy Ziembli, z którą zaczynaliście w kinie mikro jeszcze.
Tak, to jest niesamowite. Ewa też filmoznawczyni i reżyser radiowy.
No nasza koleżanka i moja koleżanka jeszcze z czasów pracy w RMF-ie i też później tutaj przez wiele lat w Radiu Kraków.
A no właśnie. Myśmy pracowali razem w kinie Mikro, potem ja ją zostawiłem w kinie Apollo. Zacząłem pracować we własnej firmie. Ona też zresztą wkrótce uciekła z kina. Natomiast był taki czas, kiedy pracowaliśmy razem, a potem nasze drogi się jakoś rozeszły i niewiele się spotykaliśmy. Czasami tylko był taki moment, pamiętam, że ona robiła jakieś spoty festiwalowe i to ona właśnie gdzieś nagle, nie wiem, co ją tknęło, wymyśliła, że może by porozmawiać o tym moim życiu. Ja byłem oporny, szczerze mówiąc.
Dlaczego? Nie sądzisz, że jednak twoja biografia, no to jest coś szalenie imponującego, to po pierwsze, a po drugie też jest symbolem tych wszystkich przemian.
Trochę tak, pewnie tak, bo rzeczywiście jak ja sobie przypomnę, to kina prowadziłem, bądź już potem kibicowałem córce, która prowadzi z żoną kina pod baranami w różnych epokach. Końcówka PRL-u, 84 rok, zacząłem mikro, grup sztuki filmowej, wtedy powstał, czyli orwellowski rok. Potem nowe czasy takiego drapieżnego kapitalizmu, kiedy prowadziłem spółkę graffiti w kinie Wanda i wydawało nam się, że można po prostu żyć z kina, bo kino to komercja tak jak w Stanach. W Polsce trochę inaczej, mniejszy rynek, ale i tak jakimś cudem udawało nam się prowadzić jakiś potężny dom kultury filmowy z premierami licznymi.
U was premiery to były wydarzenia kulturalne. Pamiętam Niebieski, bo tam też pracowałam jako kelnerka, taka młodziutka jeszcze dziewczyna. Potem było przyjęcie w Pałacu Puszetów i był Kieślowski, któremu podawałam indyka w dobrym towarzystwie.
To jest niesłychane. Myśmy robili właśnie prawie co tydzień premierę taką potężną, 528 miejsc na sali, zapraszaliśmy cały Kraków i żyliśmy jakoś z tego, to znaczy myśmy oczywiście nie stawali się majętnymi ludźmi, natomiast wszystko to, co mieliśmy, oddawaliśmy temu kinu, to była nasza pasja. No niestety 13 lat potem musieliśmy stamtąd uciekać. Inwazja multiplexów, czyli jakby ta następna cezura, potem powstała Instytut Filmowy. Trochę inaczej zaczęła wyglądać. Było wsparcie trochę kin i dystrybucji. Potem znowu cyfryzacja. To jest, wydawało się, że to koniec, bo to ciężkie pieniądze trzeba było wydawać na projektory. No potem z kolei pandemia, więc rzeczywiście trochę się uzbierało. Natomiast mój opór polegał na tym, że mnie wielokrotnie namawiano, żebym coś napisał. Ja nigdy nie prowadziłem żadnych dzienników, żadnych wspomnień i to jest problem. Dlatego, że ja pewne rzeczy pamiętam, pewnych nie pamiętam. Nieraz jestem totalnie zaskakiwany, bo ktoś mi opowiada jakąś scenę, której ja w ogóle nie zarejestrowałem. Ale taka rozmowa powrót do zdjęć. One mi otwierały jakieś rozdziały. I tak, najpierw myślałem, że sam napiszę coś, ale potem pomyślałem, o nie, może będzie łatwiej, jak Ewa mi pomoże i Ewa zainicjuje pewne wątki. Byśmy nie poruszyli pewnych spraw, które pewnie mogłyby być poruszone, ale to może być suplement jakiś, prawda, kiedyś.
A których wątków tobie zabrakło?
Wiesz co, mi się wydaje, że myśmy bardzo dużo czasu poświęcili mikrograffiti,
czyli tym początkom.
Natomiast powierzchownie potraktowaliśmy festiwal właśnie. Dosyć powierzchownie, bo nagle się okazało, że no już właściwie wystarczy, koniec rozmowy, a tu jeszcze tyle zostało, więc zaczęliśmy trochę nadrabiać, ale myślę, że to do tego można by wrócić. Czy czas mój warszawski też, gdzie wiele się działo trochę, ale znaczy, niby wszystko jest, ale to też jest tak, że pewnym osobom poświęciliśmy więcej miejsca, pewnym mniej. Na przykład Jerzy Sztur nie ma swojego rozdziału, co ja stwierdziłem nagle w trakcie już właściwie lektury takich materiałów gotowych do druku.
A znaliście się blisko?
No znaliśmy się bardzo blisko. To była dla mnie osoba bardzo bliska. Oczywiście bardzo dużo jest o Jerzym Szturze.
Pamiętam premierę Dużego Zwierzęcia w Wandzie.
No więc wiesz, no ja dystrybuowałem 5 filmów z 7, które on sam wyreżyserował. Oczywiście w graffiti, a potem jeszcze w Warszawie. Natomiast tak się jakoś ułożyło, że potem już nie chcieliśmy zmieniać struktury tej książki. I oczywiście jest o Jerzym Szturze bardzo dużo, ale nie ma rozdziału osobnego.
Wracamy do rozmowy z Krzysztofem Giratem, wieloletnim prezesem Krakowskiej Fundacji Filmowej, dyrektorem Krakowskiego Festiwalu Filmowego i długo, długo by jeszcze wymieniać te wszystkie rzeczy, które Krzysztof robił. I przez lata był jedną z najbardziej takich emblematycznych postaci Krakowa, takim krakusem stuprocentowym, dzięki któremu też odżył Kazimierz choćby i nabrał kształtu, ale ty wcale krakowianinem nie jesteś z pochodzenia.
No, nie jestem właśnie, aczkolwiek pół wieku już tutaj spędziłem, dokładnie pół wieku. Tak, urodziłem się nie w Suchej Beskidzkiej, jak część ludzi uważa po moich różnych donosach. Nie, urodziłem się w Żarach, w Zielonogórskim i to zresztą ma swoją jakąś dziwną historię, taką dla mnie historię przypadków, jak u Kieślowskiego, że w 61 roku, kiedy ja miałem 6 lat, wyjechaliśmy z Suchej, bo mama bardzo się bała, że Niemcy wrócą. Ja dopiero potem sobie uzmysłowiłem, że to był rok budowania muru, czyli zimna wojna, czyli no mogła mieć takie odczucia, że Niemcy wrócą, a mieszkaliśmy w jakiejś zapyziałej kamienicy po niemieckiej. Wylądowaliśmy w Osielcu pod Suchą, bo stamtąd był tata. I tam mogliśmy się gdzieś zatrzymać. Czekaliśmy na mieszkanie w Suchej. Potem przeniosłem się do Suchej w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Tam spędziłem dzieciństwo i młodość. I tam zaraziłem się kinem. Chodząc do kina Smrek, które już nie istnieje, 2 razy w tygodniu, bo tak często był zmieniany repertuar. Ubierałem czarny kapelusz ojca, żeby dostać się na filmy niedozwolone, żeby nie rozpoznano, że jestem gówniarzem, przepraszam. Więc rzeczywiście tam miałem świetne polonistki. Mówię dwie, dlatego że chodziłem do matematycznej klasy, chociaż matematyka była mi zupełnie obca, ale to tam był lepszy poziom. Potem się przeniosłem do humanistycznej. I tak naprawdę miałem takie ciągoty, jak wielu młodych ludzi, aktorskie, recytowałem, brałem udział w konkursach.
No potem też występowałeś.
Potem też występowałem, różnych. Ale nie wystartowałem do szkoły, jednak brakło mi odwagi. No i postanowiłem zdawać na polonistykę, to było jakby mi najbliżej. No i tak się stało, po czym się okazało, że po wakacjach przyszło ogłoszenie, że otwierają tak zwaną teatrologię. I razem z moją żoną obecną, wystartowaliśmy w egzaminach i dostaliśmy.
Ale znaliście się już wcześniej, czy dopiero
oczywiście,
tam?
Oczywiście, z Suchej Beskidzkiej się znaliśmy. Chodziliśmy od 8 klasy razem do szkoły i bywało, że chadzaliśmy też razem. To trochę się rozstawaliśmy, trochę się wracaliśmy. Także tak, znamy się po prostu od młodości bardzo wczesnej. No i dostaliśmy się na tę teatrologię. Docent Gott Spiegel to stworzył. I tam były specjalizacje. Filmoznawstwo, telewizja i teatr. Po pierwszym roku się wybierało. Bożena nie mogła się zdecydować. Robiła to i to. Potem w końcu zdecydowała się na filmoznawstwo. Ja też. No i tak zostało. No i tak zostało. Chociaż tak naprawdę mogło być tak, że mogliśmy nie zostać w tym Krakowie. Dlatego, że nie było pracy. No. Dla filmoznawców praca. Teraz też spotykam filmoznawców w różnych miejscach, żeby w magistracie. Natomiast wtedy też, i myśmy szukali, myśleliśmy, że wylądujemy gdzieś w Lublinie albo gdzieś, no. Pamiętam taki artykuł w Studencie, potężny. Co mają robić studenci filmoznawstwa? Dramat. No i cudem boskim poznajomości, dostałem pracę w krakowskiej spółdzielni mieszkaniowej jako inspektor do spraw społeczno-wychowawczych. Takie coś. Taki kaowiec. No, ale na szczęście niedługo tam byłem, ponieważ pojawiła się możliwość stworzenia czegoś absolutnie nowego od podstaw przejęte przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów Kino Mikro od milicji. Budynek milicyjny, właściciela.
Po drugiej stronie jest komisariat do dzisiaj chyba,
tak,
prawda?
Tak, w piwnicach są kazamaty właściwie, więzienia były. No i tak się stało, że ja przez rok i 3 miesiące miałem czas na przygotowanie programu, bo miał być krótki remont, a jak to w PRL-u ten remont trwał. No i wspólnie z przyjaciółmi stworzyliśmy Klub Sztuki Filmowej Mikro, bez jakiejś fałszywej skromności powiem, to było coś absolutnie nowego w tym świecie komuny. Taki pół DKF, dyskusyjny klub filmowy, pół kino studyjne, właściwie notoryczny dyskusyjny klub filmowy z jakimiś potężnymi przeglądami, imprezami, z filmami z ambasad, z konsulatów, z pokazami niecenzurowanymi, bo można tak było robić po cichu, jeżeli nie szło się cenzurować programu drukowanego. Oczywiście pamiętam wizyty w cenzurze na tym samym piętrze, gdzie mam biuro fundacji w budynku lotu byłym. No to były wesołe gry i zabawy. Straszny czas, ale też oczywiście pamiętam go dobrze, dlatego że to był czas młodości. Wydawaliśmy powiększenie, kwartalnik filmowy w Rotundzie. Też zmagaliśmy się tam z cenzurą. Ja nigdy nie byłem politykiem, nigdy nie walczyłem na barykadach, ale z ZOMO się ganiałem, jak każdy w hucie co 13 każdego miesiąca.
To było w dobrym tonie.
To było w dobrym tonie, tak.
A jak trafiłeś do magistratu?
Jak trafiłem do magistratu? To była ciekawa historia. Ja myślę, że jak zawsze muszą być jacyś rozprowadzający, którzy komuś coś podrzucą. Ja byłem wtedy... To był 93 rok. To był trzeci rok działania Graffiti. Graffiti rzeczywiście rozbłysło na firmamencie, bo stare kino Wanda i nagle zupełnie nowa działalność, wideoteka, jakiś barek, później dopiero kawiarnia filmowa. I chyba to było dobrze postrzegane. Rzeczywiście cały Kraków tam bywał, byłem oglądany, ktoś wymyślił, aha, może by się przydał. Nie było wtedy prezydenta do spraw kultury. Trwał już zarząd Józefa Lasoty. 4-letnia kadencja, 3 lata już były, czyli ja trafiłem właśnie na końcówkę, stąd byłem tylko rok, bo potem już nie miałem ochoty tego kontynuować. I był Festiwal Kultury Żydowskiej. Czyli też trochę byłem na tapecie, powiedzmy sobie. I to pewnie spowodowało. Odbyłem przesłuchanie, że byłem przesłuchany przez Radę Miasta, bo inaczej się wtedy wybierało zarówno prezydenta, jak i wiceprezydentów. Teraz są zastępcy. Wtedy byli wiceprezydenci, bo był zarząd miasta. Zarząd kierował miastem. No i miałem 2 przesłuchania. Jedno nieudane.
Dwa castingi,
jedno nieudane. Pamiętam jak dziś komentarz jednego z moich kolegów, przyjaciół, dziennikarzy, który powiedział, wiesz, jak skomentowano twoją wypowiedź, że jesteś z ojca górala i matki Wielkopolanki, że z ojca spod góry Synaj. festiwal żydowski i te rzeczy, prawda? Potem się udało, za drugim razem się udało i zostałem tym wiceprezydentem, co było dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Poznałem Kraków bardzo szeroko, ludzi, którzy do tej pory mówią mi dzień dobry panie prezydencie. Natomiast było to dla mnie trudne, dlatego że wydawało mi się, że jak ja trochę znam się na tej kulturze, to moi koledzy powinni iść za mną w tych decyzjach. A koledzy kapitalni skądinąd, świetni fachowcy, no ale jak ktoś był od GDRUG, to ja mówię, dobra, to ty decyduje, nie? Jak ktoś był od gospodarki komunalnej, no to ja decyduję, ja głosuję tak jak ty. Ale jeśli chodzi o kulturę, to wszyscy się znali, więc nie było mi łatwo. Dlatego później, kiedy skończyliśmy kadencję i kiedy były pytania, co robimy dalej, czy jakoś próbujemy razem działać w tym gronie, bardzo, bardzo, jak mówię, wspaniałym, to ja powiedziałem, nie, ja z przyjemnością wracam do graffiti i do festiwalu żydowskiego na chwilę.
Wróćmy do tego Festiwalu Kultury Żydowskiej. Dzisiaj wydaje się, że ta impreza jest tak wrośnięta w Kraków, że była tu od zawsze. Ale to tak nie było przecież. Przecież ktoś kiedyś musiał rzucić tym pomysłem, zróbmy coś, żeby ożywić Kazimierz.
No, najpierw to nawet nie była idea, żeby ożywić Kazimierz. Najpierw była taka idea, taki pomysł, żeby przywrócić pamięć o tej kulturze, o tym narodzie, bo to zostało zepchnięte totalnie. Po 68 roku to był temat tabu. W ogóle Żyd, słowo Żyd było nacechowane ujemnie wręcz do tego stopnia. Ja pamiętam, że przez długi czas miałem problem z wymawianiem słowa Żyd, żydowski, bo się bałem...
Czy to nie jest przypadkiem jakaś obelga.
Czy to nie jest przypadkiem jakaś obelga, tak. Takie były konotacje. Ale to był czas rzeczywiście, kiedy ja jeszcze byłem w mikro, że nastąpił jakiś taki niebywały powrót, zainteresowanie tą tematyką i działy się różne równolegle rzeczy. Tygodnik Powszechny, Błoński, artykuł. Ale ja myślę, że to potem się właściwie zadziało. Ja w 86 roku, po dwóch latach już działalności mikro, wymyśliłem sobie taki przegląd Naród Wybrany. Filmy polskie, przedwojenne, powojenne, dokumentalne, fabularne o tematyce żydowskiej. Skąd mi się to wzięło? Ja pisałem pracę magisterską o Konwickim. W ogóle Konwicki to był mój ulubiony pisarz wtedy. Pogranicze kultur, przenikanie się, Żydzi, Litwini, Polacy. I wtedy mnie jakoś zafascynowała historia Żydów. Zrobiłem ten przegląd. I wtedy poznałem Janusza Makucha, który był jednym z widzów tego przeglądu i bardzo mnie zaatakował, on zawsze był buńczuczny, za wybór jakiegoś filmu dokumentalnego, który był jakiś tam, nie wiem, marksistowskie spojrzenie, w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, bo chciałem pokazać wszystko. No i zaczęło się od spięcia, a potem się zaczęło, przerodziło w jakąś totalną przyjaźń i zaczęliśmy kombinować, że może by iść tym tropem i wymyśliliśmy festiwal dwa lata później, w 88 roku, właśnie w kinie mikro. Kazimierza właśnie nie było. Było jedno wyjście na Kazimierz, bo na Kazimierzu nie było co robić. No, nie było miejsc, jedyna synagoga, muzeum, stara synagoga, gdzie mogliśmy zrobić pokaz, przepraszam, prezentację płyt z muzyki synagogalnej przez kolegę z Łodzi, który wtedy jeszcze nie był Simchą Kellerem, tylko miał jakieś inne imię.
A Kazimierz był też dzielnicą bardzo podejrzaną.
Straszną, straszną. Ja mieszkałem na Kazimierzu na studiach przez chwilę, na stacji u pani Kiełbasowej, przekochanej, która codziennie mi przynosiła mleko rano gorące do picia, na Świętego Sebastiana. Ja się bałem wyjść nocą na papierosa, za przeproszeniem, kiedy przygotowałem się do egzaminów, bo to było, tak to wyglądało. No, pamiętam kapitalne zdjęcia Stanisława Markowskiego, które potem gdzieś tam wykorzystaliśmy, była jego wystawa. To był dramat. Ale ta pierwsza edycja odbyła się w mikro i była całkowicie w mikro. taka sesja właściwie, bo ponieważ prowadziłem klub filmowy, no to robiłem to nad, jak tym wzorem, nie? Że były pokazy, dyskusje, wykłady, prelekcje, a w kinie Wolność, nieopodal, nieistniejącym już oczywiście też, były już takie bardziej komercyjne filmy typu Skrzypek na dachu, które tam pokazywaliśmy. I to zaskoczyło. To zaskoczyło niesamowicie, tak zaskoczyło, że festiwal, który miał być co dwa lata i był co dwa lata na początku, zaczął być organizowany co rok, ponieważ ludzie się tego domagali. Coraz więcej muzyki, coraz więcej warsztatów, teatr bardzo istotny był przez jakiś czas, bardzo istotny, spektakle teatralne. Całodobowe wydarzenie Projekt Schulz Mandali Andrzeja Sadowskiego. Niezwykłe wydarzenie, gdzie po prostu w obecnym hotelu Rubinstein, wtedy zrujnowanej kamienicy, siedzieli aktorzy, spali, żyli, gotowali, recytowali Schulza. Pamiętam takie wydarzenie, kiedy o trzeciej nad ranem oczywiście piwnicy pod baranami, po kabarecie przyszła cała piwnica i zjadła rosół z kurczakiem, który sobie chłopaki biedne gotowały. Koncerty na szerokiej. Przyznam, że to był mój pomysł i bardzo się z tego cieszę, że tak się zaczęło wtedy. I to nie podczas festiwalu, tylko podczas jednej edycji Dni Kazimierza, które zrobiliśmy między po prostu festiwalami, żeby sprostać oczekiwaniom ludzi. Ojej, no wtedy nie było żadnych zadaszonych scen. Nie było takich rzeczy, więc no trzeba było
liczyć na pogodę,
tak jak ja teraz liczę na pogodę w czasie festiwalu. Pamiętam jak dziś, jak pułkownik Herut, pozdrawiam pana pułkownika, nie widziałem go od lat, filmoznawca notabene z zawodu, z wykształcenia, dał nam taki spadochron. I on nas chronił, ale jak lujnęło, to on się po prostu przełamał i spryskało cały sprzęt. No, wydarzenia były przepiękne. Bardzo kocham ten festiwal. Ja w pewnym momencie się od niego oddaliłem.
Dlaczego? Bo nie było już czasu? Czy gdzieś tam za bardzo się to rozrosło?
Dla mnie to było zawsze hobby. To nie był mój zawód. To było coś przy okazji. Najpierw to robiłem w kinie mikro. Potem to robiłem w graffiti, co mały włos nie doprowadziło nas do bankructwa zaraz na początku naszej działalności, bo trochę rozwinęliśmy się z budżetem. Nie było łatwo pozyskiwać pieniędzy wbrew temu, co ludzie sądzili. Potem wymyśliłem w związku z tym, żeby dla bezpieczeństwa, żeby zrobić Stowarzyszenie Kultury Żydowskiej i żeby to ono przejęło organizację tego festiwalu, bo jak zbankrutuje stowarzyszenie, to jest mniejsza strata może niż spółka. Ale działa do dziś, no i bardzo pięknie. Tym tropem też poszedłem później, zakładając Krakowską Fundację Filmową, która przejęła organizowanie festiwalu krakowskiego. Trochę to jest tak, że trochę na własną prośbę, bo ja się troszkę oddalałem, bo poszedłem do urzędu, musiałem wtedy się wycofać całkowicie. Potem wróciłem, ale też zajmowałem się trochę innymi rzeczami. Zawsze prowokowałem Janusza i prosiłem go, żeby się bardziej usamodzielnił niż na początku, kiedy pracował właśnie u mnie. No i tak się stało. I potem no jakoś tak wyszło, nie chcę wchodzić. Trochę takie sytuacje osobowościowe. Byliśmy wielkimi przyjaciółmi, potem jakoś to się stało, jak się stało.
Jak bardzo wiadomo, bolałem. W życiu różnie bywa.
Bardzo bolałem nad tym, przyznam szczerze, bardzo to przeżywałem.
A pogadaliście kiedyś tak szczerze o tym, co was
nie
oddaliło od siebie? No to może jeszcze nie jest
może jeszcze
za
nie
późno.
Jest za późno. Rzeczywiście bolała mnie obecność na festiwalu, przestałem na nim bywać, ale się jakoś uspokoiłem już i powiem tak, to moje odejście teraz nie ma żadnych przyczyn tego typu, żadnych. Mam wspaniały zespół, cudownie mi się pracuje i mógłbym tak do końca, dopóki mógłbym, prawda? Ale pomyślałem sobie, że nie, może jednak warto to inaczej rozplanować, no bo przecież no, kiedyś będę miał mniej siły niż mam.
No, ale chyba nie wybierasz się na emeryturę.
Na emeryturze jestem od 5 lat.
Aha, tej formalnej.
Coś tam będę sobie robił na pewno. Będę coś wymyślał, mam nadzieję. Ale trochę inaczej będę żył. Mam też, myślę, że trochę się sobą zajmę bardziej, bo nie miałem nigdy czasu na to, bo festiwal...
No. No właśnie, bo chciałam, żebyśmy na koniec trochę wrócili jednak do tych wątków osobistych, bo już opowiedziałeś, że z panią Bożeną jesteście całe życie właściwie od szkoły razem. Macie córkę, której zaszczepiliście ten gen miłości do kina, Kino pod Baranami. Tak wygląda, jak wygląda. Dzięki jej pracy, dzięki pracy mamy i wspaniałemu także zespołowi, który zawsze udaje wam się wokół siebie zorganizować, bo wiadomo, że jedna osoba nie zrobi wszystkiego i ten zespół jest ważny. Ale czy nigdy pani Bożena nie powiedziała: Krzysiu, zwolnijmy trochę, życie tak gna?
Oj nie, właśnie ona odwodziła mnie od tej decyzji. Bała się, że po prostu jak przestanę pracować, to coś mi się stanie. Natychmiast, nie wiem, zachoruję albo coś. Bardzo się tego obawia. Nie, zdecydowanie nie. To jest tak, że ona też jest niezwykle energiczną osobą i czego może nie widać, dlatego że to Marynia jest na pierwszym planie, prawda? Marynia jest twarzą tego kina. Bożena ją wspiera bardzo mocno w tych różnych innych trudnych takich sytuacjach, ale programowo też. Natomiast jest też członkiem zarządu Stowarzyszenia Kina Studyjne. Ma też swoje inne aktywności. Jest osobą niezwykle poszukującą całe życie.
To znalazłeś swojego człowieka.
Rodzice, na nauczyciele, życie. Wiesz? Rodzice, nauczyciele, mama polonistka jej, tata fizyk, więc ona po prostu ciągle się uczy. Niesamowite jest. Analityczka taka, że czasami nie mam łatwo, bo ona wszystko musi przeanalizować od początku do końca. Natychmiast rozwiązuje problemy, wchodzi. Jak tylko coś powiem, że ma jakiś problem, to ona natychmiast to wskakuje. Ona nie zwalnia. Ona nie zwalnia.
To na koniec chciałam przypomnieć jeszcze o tej książce, która wychodzi, Skazany na kino. Ewa Ziembla, współautorka, taka długa rozmowa, rzeka wasza, wspólna. Książka już jest, wydawnictwo Austeria ją wydało i mamy tę książkę dla państwa, jeden egzemplarz, hejnałmaoparadiokraków.pl. Mamy też dla państwa karnety na krakowski festiwal filmowy, hejnałmaoparadiokraków.pl. Też proszę pisać, bo festiwal zaczyna się już za chwileczkę, już za momencik. Kiedy dokładnie?
25 maja już zaczynamy od pokazów przedpołudniowych, ale inauguracja jest o godzinie 18 w kinie Kijów. Zapraszam serdecznie, bo to jest potężne kino, więc myślę, że się zmieścimy. Zapraszam bardzo gorąco. Film Bałtyk, Iggy Lis, młodziutkiej debiutantki, fascynujący. Myślę, że będziemy mieli wszyscy satysfakcję. To jest film, który wchłonie nas tak, że zostaniemy już do końca festiwalu w kinie. Nie wyjdziemy.
Ostatnie tylko pytanie. Dlaczego dokument, a nie fabuła na tyle lat cię pochłonął?
Bo dokument jest bliżej życia, bo dokument to jest nie tylko moje odczucie, ale widzowie też zaczynają dużo dokumentu oglądać. Organizatorzy festiwali fabularnych pokazują w konkursie filmy dokumentalne. Troszkę chyba nas... nie chcę generalizować, bo to nie jest oczywiście... Najgorsze są takie próby podsumowań jednoznacznych, ale fabuła trochę nas zmęczyła być może. Wszystkie pomysły coraz bardziej odlotowe. Dokument jest blisko bohatera, blisko życia i jest w związku z tym może bliższy nam, bo my to przeżywamy. No. My to przeżywamy na co dzień, tak jak bohaterka szefowa wędzarni, właścicielka wędzarni ryb w Łebie, królowa Łeby, tak ją nazywają, ale też życie ją męczy czasami, też ma cholerne problemy, z którymi musi się uporać. No i próbuje dawać radę, tak jak my próbujemy.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Krzysztof Gierat, który w swoich kinach gościł największych twórców filmowych, jak czytamy na okładce książki Michelangelo Antonioni, Roman Polański, z Robertem De Niro też się w Krakowie tu widywałeś i spacerowałeś. No, piękna biografia i warto poznać książkę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.